W okolicach Cezarei Filipowej w czasach Jezusa znajdowała się skała, na której oddawano cześć pogańskiemu bożkowi o dosyć swojskim imieniu po prostu Panny. I to właśnie miejsce Jezus wybrał, aby zapytać swoich uczniów, apostołów o ich wiarę. Jak przystało na dobrego pedagoga, nie od razu postawił najważniejsze pytanie. Najpierw zapytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. W odpowiedzi na pytanie Jezusa uczniowie przytaczają powszechnie panujące o Nim opinie. Wskazują na związek Jezusa z Janem Chrzcicielem, z Eliaszem, z Jeremiaszem i jeszcze z którymś z proroków. To nie znaczy, że ludzie utożsamiali Jezusa z kimś z tych proroków, ale widzieli w Jezusie podobieństwa z tymi prorokami. Widzieli Jezusa, który był niejako ustami samego Boga, które objawiały Bożą wolę. Ale nie dostrzegali w Nim Boga, nie dostrzegali w Nim Syna Bożego. Pan Jezus się jednak nie zadowolił tylko i wyłącznie tymi odpowiedziami i stąd przeszedł następnie do pytania najistotniejszego. A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ ona określa miarę naszej wiary, stopień naszej wiary. Ona decyduje o dojrzałości naszej wiary, o wiary, która nie polega na znajomości nauczania Jezusa, albo przynajmniej nie polega tylko i przede wszystkim na takiej znajomości. Wiara też dojrzała i prawdziwa nie polega również na znajomości, na wiedzy o tym, co inni mówili o Jezusie, jak inni przeżywali relacje do Jezusa, ale polega na osobistej relacji, osobistej więzi, na osobistym poznaniu Go. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, odpowiada w imieniu apostołów Piotr. I spotyka się z pochwałą Jezusa. Błogosławiony jesteś, ponieważ ani krew, ani ciało ci tego nie objawiło, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Cóż jednak stało, że wkrótce ten sam Piotr spotka się z ostrą reakcją swego mistrza. Zejdź mi z oczu, szatanie. Co się stało? Otóż Piotr deklarował wiarę w Mesjasza, ale tak naprawdę nie wiedział, na czym polega jego misja. Marzyła mu się ziemska potęga, ziemska władza, marzyło mu się bogactwo, marzyła mu się sława, marzyły mu się wpływy. Marzyło mu się po prostu królestwo ziemskie. Tymczasem Jezus zapowiada, że zostanie wydany na śmierć, a zanim się to stanie w Jerozolimie, będzie musiał wiele cierpieć, będzie prześladowany, będzie odrzucony. Piotr nie rozumiał jeszcze, że jego Pan, Syn Boży, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Zrozumiał to dopiero potem. Nieprzypadkowo Jezus wybrał to, a nie inne miejsce na dialog z apostołami dotyczący Jego osoby, Jego posłannictwa, bo chciał podkreślić różnicę, jaka zachodzi między Nim a pogańskimi bożkami. Chciał pokazać, jak bardzo Jego nauczanie różni się od bożków pogańskich noszących imię Pan. Owszem, my Jezusa także nazywamy Panem, ale nie w tym znaczeniu, że On włada nami, że On traktuje nas instrumentalnie, że On okazuje nam swoją władzę, ale w tym znaczeniu, że my chcemy Mu oddawać cześć jako naszemu jedynemu Panu, ale w tym znaczeniu, że my chcemy postępować tak, jakby On był naszym jedynym i najważniejszym Panem. Zresztą sam Jezus kiedyś powiedział wprost: nie nazywam was sługami i nie chcę was nazywać sługami, lecz przyjaciółmi. Historia Piotra pokazuje także, że wiara jest procesem, podobnie jak nauka, jak edukacja. Jest procesem. Nie od razu człowiek staje się dojrzałym człowiekiem. Nie od razu żołnierz zdobywa wszystkie potrzebne sprawności. Nie od razu student ma taką wiedzę, jaką się odznacza przy promocji na przykład. I podobnie z wiarą. Ona jest procesem. Dlatego, moi drodzy, nie musimy się martwić, że wszystkiego nie rozumiemy, że nosimy w sobie wiele pytań i wątpliwości. Najważniejsza jest szczerość i uczciwość wobec Jezusa. Drodzy absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej i Studium Oficerskiego, mam nadzieję, że i wy nie pozostaniecie obojętni na odczytaną przed chwilą Ewangelię. Bo tak naprawdę Jezus dzisiaj staje pośród was, tak jak niegdyś stanął przed swoimi uczniami i zadaje każdemu i każdej z was pytanie: za kogo mnie uważasz? A ty za kogo mnie uważasz? To pytanie o relację z Nim, o jakość tej relacji, o stosunek do Niego. Moi drodzy, znajdujemy się w świątyni Opatrzności Bożej, a w centrum, obok krzyża, wiszą dwa obrazy przedstawiające błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i błogosławioną Matkę Różę Czacką. Prawie rok temu właśnie ta świątynia była miejscem beatyfikacji Matki Róży Czackiej i prymasa tysiąclecia. Matka Róża Czacka była niewidoma i jako osoba niewidoma założyła szkołę dla dzieci niewidomych w Laskach. Znana jest również historia związana z osobą księdza kardynała Wyszyńskiego z czasów Powstania Warszawskiego. Kiedy był kapelanem Armii Krajowej, nosił pseudonim Radwan III i służył w grupie Campinos. Przebywał właśnie w Laskach, w tym samym miejscu, gdzie matka Róża Czacka. Znana jest ta historia, jak przechadzał się ksiądz Stefan Wyszyński i zauważył lecącą znad płonącej stolicy kartkę. Ona upadła mu pod nogi, podniósł ją i ku swojemu zdumieniu przeczytał słowa: będziesz miłował. Te słowa później uczynił mottem swojego życia. Zaniósł tę kartkę do kaplicy, pokazał siostrom i powiedział: nic droższego nie mogła nam przynieść ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Życzę wam, drodzy jeszcze podchorążowie, aby te słowa również stawały się waszym życiowym mottem. Będziesz miłował. Te słowa wyrażały całe życie kardynała Wyszyńskiego. One też są dobrym podsumowaniem życia Matki Czackiej. Przykłady te dowodzą, że wiara prawdziwa i dojrzała manifestuje się w osobistej relacji z Jezusem i w służbie drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, historia zapisana na kartach Ewangelii jest lekcją nie tylko dla pojedynczych osób, dla każdej i każdego z was, ale myślę, że dla całej waszej licznej grupy absolwentów VAT-u i studium oficerskiego. Z tej wyjątkowej okazji, jaką jest promocja, otrzymanie stopni oficerskich. Znajdujecie się bowiem w sytuacji podobnej do Piotra. On spotkał się z pochwałą swego mistrza i, jeśli tak można powiedzieć, także z awansem. Pan Jezus powiedział do niego: ty jesteś Piotr, opoka, skała, i na tej opoce, na tej skale zbuduję mój Kościół. Dostrzegacie, moi drodzy, analogię z waszą sytuacją, z miejscem, w którym się znajdujecie? Promocja przecież jest także jakąś formą pochwały, docenienia was, uznania, a stopień podporucznika jest przecież awansem w hierarchii wojskowej. Dlatego bardzo serdecznie wam gratuluję tego wyróżnienia, awansu i promocji. Słowa też uznania kieruję pod adresem rektora Wojskowej Akademii Technicznej, całej kadry profesorskiej, wszystkich, którzy mają jakikolwiek udział w tym waszym świętowaniu, tej waszej radości, którą obecnie przeżywacie. To są słuszne powody do dumy i satysfakcji dla was wszystkich. Moi drodzy podchorążowie, na was liczą także przełożeni i będą na was liczyć, podobnie jak liczył na Piotra Pan Jezus. To na was, oby niczym na skale, będzie w przyszłości opierać się polska armia. Dlatego tak bardzo jest ważne, byście wiedzieli, do czego ta promocja i to wyróżnienie was zobowiązuje. Chodzi o to, byście mogli wciąż zasługiwać na uznanie, szacunek, a czasami i na pochwałę. Byście tym samym uniknęli losu Piotra, który najpierw miał powód do radości, a następnie usłyszał gorzkie słowa: zejdź mi z oczu. Unikniecie tego losu, kiedy dochowacie oczywiście wierności przysiędze żołnierskiej, czyli kiedy będziecie wypełniać waszą misję nie w duchu panowania, ale w duchu służby. Czyli mówiąc innymi słowy, jeśli będziecie naśladować Jezusa. Wszystkie bowiem wymagania i cnoty żołnierskie zawierają się w słowie służba. A więc niech ten czas będzie dla was również czasem ożywienia w sobie pragnienia służenia, by uniknąć tego losu Piotra, który zupełnie nie rozumiał jeszcze, mimo że słowa zdawały się o czymś innym świadczyć, na czym naprawdę polega misja Jezusa i to, że On jest Mesjaszem. Dlatego się bardzo cieszę, że wiele świąt jednostek wojskowych i również promocja absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej łączymy z ofiarą eucharystyczną. Bo nic nie uczy nas bardziej służenia i dawania siebie innym w darze, jak właśnie msza święta. Ona bowiem jest uobecnieniem męki i śmierci Jezusa. Nieprzypadkowo podczas Powstania Warszawskiego aż w 350 miejscach stolicy były odprawiane msze święte. Nieprzypadkowo przed największymi bitwami w historii polskiego ręża polscy wodzowie uczestniczyli wraz z żołnierzami we mszach świętych. Życzę wam zatem, byście, opuszczając mury uczelni, nie opuszczali tej szkoły ofiarnej i bezinteresownej służby, jaką jest Eucharystia. Niech Boża opatrzność czuwa nad wami i waszą służbą dla pokoju, wolności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Amen.